Witamy Państwa bardzo serdecznie w rozmowach o życiu. Będziemy, korzystając z obecności naszych pielgrzymów, a przede wszystkim księdza Andrzeja Głaska, który już wielokrotnie nie tylko był przewodnikiem w wielu, wielu wyprawach do Ziemi Świętej, ale przede wszystkim jest przewodnikiem naszych radiowych wypraw, którego serdecznie witam w studiu Szczęsny. Jest z nami również Janna i Mirek, którzy byli z nami, no, wyobraźcie sobie, to już półtora miesiąca minęło.
Tak jest.
Ale przeleciało. Nie wiadomo kiedy. A ja chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj z jednej strony powspominali trochę Ziemię Świętą, z drugiej strony również korzystając z obecności księdza Andrzeja poopowiadali o tym, jak wygląda życie codzienne w Ziemi Świętej. I teraz, i tak troszeczkę cofniemy się w czasach. Ja zanim księdza Andrzeja dzisiaj będę w sposób szczególny odpytywał, to chciałbym zapytać i Mirka, i Jannę, jak wasze wyobrażenia takiego codziennego życia zostały skonfrontowane z tym, co zobaczyliście tam na miejscu?
To znaczy, mówiąc szczerze, mnie nic takiego bardzo tam nie zaskoczyło. Myślę, że... No, Mirku, jak?
No ci Beduini, jeżeli bardzo skromnie, tam bardzo tak biednie, jak gdyby na obrzeżach społeczeństwa.
Ale tak na ulicy było, tak, no nie?
To jest klasyczne kraje arabskie, tak. No, nie bardzo się różniło od innych krajów arabskich, tam gdzie jeździliśmy.
Jak tą bramą wchodziliśmy, właśnie co przez ten tłum, żeśmy się przepychali, no to no rzeczywiście był taki chaos, harmider, ale takie życie codzienne uważam, że no nic nie odbiega tak bardzo od naszego, prawda?
Chyba co najbardziej było,
no, klimat jest tam bardzo,
że łapią wodę, ciepło. Prawda? Że bardzo szanują wodę, że w tym
wszędzie na dachach są te zbiorniki.
A to nie jest nasze do poszanowania, to jest do podgrzewania.
Podgrzewanie wody. Ale i... wykorzystanie energii słonecznej po prostu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Natomiast znaczy mówicie, że właściwie wszystko to, bo prawdopodobnie już w krajach arabskich wcześniej gdzieś byliście.
W Turcji.
Mm-hmm. Tak, w Turcji widzieliśmy no to samo.
Owszem, mogę powiedzieć, porównując Turcję i Ziemię Świętą, Palestynę, jest pewne podobieństwo wynikające z podobieństwa mentalności i religii. Turcy bowiem wyznają tak samo jak mieszkańcy Palestyny wyznają islam, opierają się na tych samych nurtach religijnych. Natomiast jednak wydaje się, że właśnie ze względu na sąsiedztwo Żydów i Palestyńczyków, mimo wszystko Jerozolima ma specyficzny klimat, który jest troszeczkę inny niż Stambuł. Stambuł jest mimo wszystko już miastem europejskim. Natomiast Jerozolima gdzieś jest bardzo głęboko arabska. W tej części, zwłaszcza palestyńskiej, którą odwiedzaliśmy, którą widzieliśmy. Może zabrakło nam w naszych pielgrzymkach, w naszej pielgrzymce tej, w której byliśmy razem, zabrakło nam troszeczkę części żydowskiej. Troszeczkę chyba za mało byliśmy w tej części, ale wszystko jest do odrobienia jeszcze, prawda?
Co najbardziej, no nie tak jeszcze, że taka bardzo zwarta zabudowa, tak ciasno, te domy bardzo blisko siebie
i
wszystko kamienne, czyli no to tak...
A to już jest nakaz wynikający z prawa izraelskiego, nakaz, który mówi wprost, że materiał do budowy może być żelbet, nie ma problemów, natomiast okładzina musi być wapienna. To jest nakaz wynikający z prawa izraelskiego tam obowiązującego.
No i klimat no zupełnie inny niż u nas, prawda? U nas jednak jest i zielono, i deszczowo, a tam deszcz jest no w pewnym stopniu zbawieniem dla nich.
Ale spotkaliśmy,
zgadza się, ostatnie. Tak jest.
Niejednokrotnie. Natomiast ja myślałem, że generalnie będzie to taka pierwsza myśl, która się bardzo często pojawia w takich wspomnieniach, to, że było spokojnie. Czy generalnie wyobrażamy sobie Ziemię Świętą jako miejsce permanentnego konfliktu?
Mhm. No. Nie, tam nie widzieliśmy. Na tym przejściu, na tej bramie.
Nawet rozmawialiśmy, że mogą być kontrole na ulicy, ale nic takiego nie było. Fakt, że nie wychodziliśmy.
Może mieliśmy szczęście.
Ale my mieliśmy szczęście i nas nikt nie kontrolował na ulicy.
Może dlatego, że... Nie, turystów, pielgrzymów raczej zarówno patrole izraelskie, jak i zwłaszcza w Betlejem policja palestyńska po prostu nie zaczepia. My jesteśmy kimś, kto jest poza sferą zainteresowania. Odróżniamy się całkowicie od palestyńczyków, którzy są zwykle pod kontrolą czy poddawani kontroli. Dlatego jesteśmy tymi, którzy przechodzą spokojnie i nie zaczepiani, niepokojeni przez nikogo. Natomiast dzięki Bogu nie trafiliśmy na sytuację, niewielokrotnie to się zdarzało, że na przykład w piątkowy poranek nie można było dojechać do ogrodu oliwnego, dlatego że droga była zablokowana ze względu na niebezpieczeństwo zamieszek ze strony palestyńskiej. I wtedy kierowcy wyczyniają cuda, żeby dowieźć nas jednak na wyznaczoną godzinę na mszę świętą. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na praktycznie wielu miejscach spotykaliśmy chłopców, dziewczęta niosących broń, ubranych na zielono. Przyznacie, że spotkaliśmy mnóstwo. Jest to normalny symbol, normalny znak wojny, która tam się toczy. Młodzi ludzie są zmobilizowani, młodzi ludzie są w wojsku, noszą broń. W każdej chwili mogą jej użyć w momencie, gdy czują się zagrożeni, gdy chodzi o swoje życie. Natomiast sam konflikt jako taki rozgrywa się nieco gdzieś indziej niż Jerozolima. W Jerozolimie zamieszki wybuchają tylko wtedy, gdy są naprawdę już sprowokowane przez stronę żydowską. Wtedy Palestyńczycy naprawdę biorą się za kamienie i próbują zrobić porządek, co im się najczęściej nie udaje wobec przewagi militarnej izraelskiej. Natomiast zasadnicze miejsca konfliktu, które tam się rozgrywa, to przede wszystkim Strefa Gazy, o której słyszeliśmy ostatnio bardzo dużo w związku z incydentem, jaki rozgrywał się na Morzu Śródziemnym. I drugie miejsce, gdzie rozgrywają się zamieszki, to są okolice Samarii, miasta Nablus, gdzie rzeczywiście bardzo często dochodzi do różnych starć. Są to umownie nazywane okolice tak zwanego zachodniego brzegu. Tam ze względu na bezpieczeństwo nie jeździmy. Dlatego nie byliśmy dotknięci, powiedzmy tak bezpośrednio, samymi miejscami działań wojennych, które tam się toczą i rozgrywają.
Ja jeszcze tylko wspomnę, że nas się bardzo często pytano, tak jak spotykaliśmy się wśród znajomych, jak tam było, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No nie, to pytanie padało bardzo często, czy jest tam bezpiecznie. My twierdziliśmy, że tak, bo my nic takiego, żadna sytuacja nie miała miejsca, która by nam tam chociaż na moment zagrażała, no,
oprócz,
prawda?
Oprócz machania mi lufą przed nosem, no ale to...
A to jest doświadczenie, ale... pana Grzegorza, tak, który nie miał w pewnym momencie znaczka pielgrzymkowego. Tak. I z tego powodu właśnie wyróżniał się w grupie, w autokarze. A skoro podobny odrobinę jeszcze do Palestyńczyka...
Tak jest, oczywiście, no, w 100%.
W związku z tym miał wątpliwą przyjemność bliskiego spotkania z żołnierzem na przejściu granicznym.
Który w gruncie rzeczy w kompletnie... Znaczy, było to takie dosyć dziwne uczucie. Nie to, że lęk, bo może nie bałem się w gruncie rzeczy, no, przez moment, dopiero później taka raczej... konstatacja, że właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi. Trzeba się domyślać, w czym jest problem, bo młody człowiek po prostu wymachuje odbezpieczonym karabinem przed nosem. I to naprawdę w odległości kilkunastu centymetrów, bez żadnej żenady i robi to właściwie tak sobie po prostu normalnie, naturalnie, jakby, nie wiem, wymachiwał palcem. Natomiast ja pytam was o te wspomnienia, czy też... te skojarzenia i to bezpieczeństwo również nie bez przypadku, bo mówię, ja jako historyk mam trochę już takiego zielonego pojęcia na ten temat. Ziemia Święta nigdy, znaczy to jest tak, tylko chyba przyjęło się, że to ziemia obiecana, więc ziemia pokoju i tak dalej. I to napięcie, zwłaszcza mogliśmy jak gdyby przeżyć, to samo napięcie, oczywiście w innej skali, w innych relacjach i w innych okolicznościach, które się wyczuwało również 2000 lat temu w czasach Chrystusa. Więc to jest ciągle jakiś rodzaj napięcia, jakiegoś konfliktu pomiędzy różnymi nacjami, prawda, księże?
Przez analogię możemy nawet powiedzieć, sytuacja powtarza się po 2000 lat. Od roku 60 przed Chrystusem Ziemia Święta była okupowana przez Rzymian. Żydzi mieli nad sobą okupanta w postaci Rzymian i czuli się dotknięci ich obecnością. Zresztą wyraźnie śladem tej obecności jest chociażby prokurator rzymski, który musiał potwierdzić wyrok śmierci wydany na Jezusa. Żydzi nie mogli sami skazać i wykonać wyroku śmierci. Musiał to potwierdzić namiestnik rzymski, prokurator, w tym wypadku Poncjusz Piłat. Natomiast przez analogię dzisiaj Palestyńczycy na ziemi, w której mieszkali praktycznie bez zakłóceń do początku XX wieku, nagle okazuje się, że są kimś niepożądanym. Ostatnio w internecie czytałem w różnych miejscach dość radykalne i drastyczne wypowiedzi polegające na tym, czy mówiące o tym, że najlepiej by było, gdyby Palestyńczycy w ogóle zabrali się i wynieśli z tych terenów, bo jest to miejsce, w którym powinni mieszkać tylko Izraelczycy, tylko Żydzi. Więc to napięcie ciągle jest, to napięcie ciągle będzie. To napięcie, które zyskało jakiś charakterystyczny wymiar w 1948 roku, kiedy proklamowane zostało państwo Izrael i kiedy już formalnie rzecz biorąc wysiedlano konkretne wioski palestyńskie, bo wymagała tego izraelska racja stanu w imię przynależności konkretnych terenów do takiego, a nie innego państwa Izrael w takim, a nie innym kształcie. O co chodzi w konflikcie o Jerozolimę, o tak zwaną wschodnią Jerozolimę? Chodzi o obecność Palestyńczyków. Czy Palestyńczycy mają prawo do swojej ojcowizny, do tego, by mieszkać w domach, w których od wielu, wielu pokoleń mieszkali ich dziadowie, pradziadowie, czy też mają się z tej Jerozolimy wynieść, bo Jerozolima ma być stolicą Izraela? To jest pytanie, które przynajmniej na chwilę obecną chyba nie będzie miało rozstrzygnięcia, a które ze strony izraelskiej wprost i wyraźnie zmierza do rozstrzygnięcia na rzecz Izraelczyków.
Ja to pytanie zadaję o te analogie do czasów sprzed 2000 lat. Pomnę takiego pytania, które mnie się oczywiście nasunęło podczas pierwszej wizyty w Jerozolimie i tej pierwszej drodze krzyżowej, którą przechodziliśmy. Oczywiście przygotowane, że to jest gdzieś, bo tutaj już księża gdyby wcześniej opowiadali i wszyscy ci, którzy byli w Ziemi Świętej opowiadali, że to jest bazar, że to, że tamto. Ale trudno oczywiście za każdym razem uciec od takiego pytania, takiej konstatacji, że to się dzieje jakoś w takich warunkach, które wydawałoby się, że nie powinny być, że ta droga krzyżowa jednak mimo wszystko powinna być wyizolowana. I dopiero potem przychodzi gdzieś na wysokości 5., 6. stacji taka refleksja, że to dobrze, że tak jest. Bo dzięki temu, mimo że żyjemy w czasach współczesnych, ale doświadczamy dokładnie tych samych ludzkich reakcji, tak, jak 2000 lat temu. I ja mówię, ta atmosfera napięcia konfliktu pomiędzy Żydami a Palestyńczykami, konfliktów religijnych, ona pozwala właściwie po 2000 lat, jak gdyby na moment oczywiście nie przeniesie się w tamte realia. To są w ogóle rzeczy w pewnym sensie różne światy, ale świat emocji jest ten sam.
Atmosfera,
świat emocji jest ten. Bo trzeba pamiętać o permanentnym konflikcie w samym łonie narodu wówczas żydowskiego, czyli
Saduceusze, Faryzeusze, Esejczycy,
Zeloci i tak dalej.
Mnóstwo innych
ugrupowań. Ciągle gdzieś tam pojawiający się Mesjasza.
Oczekiwanie na Mesjasza, który ma przyjść i wyzwolić naród wybrany, ma być królem w sensie politycznym, który ma wyzwolić naród wybrany spod panowania rzymskiego. Jezus rozwiewa te oczekiwania i nie wypełnia ich, dlatego między innymi zostaje odrzucony. Nie wypełnił tego.
Dziś można powiedzieć, że to samo napięcie oni przeżywają przy poszukiwaniu możliwości odbudowy trzeciej świątyni. Że też jest ciągłe oczekiwanie, że uda się tego Mesjasza jak gdyby wywołać tak na życzenie. Stąd też te wszystkie poszukiwania tej idealnej krowy i tak dalej i tych rodów kapłańskich, o których ksiądz dużo nam opowiadał.
Pozostaje tylko ciągle pytanie, czy człowiek, w cudzysłowie, czy człowiek może zmusić Pana Boga do działania na rzecz wypełnienia tego, co człowiek sobie chciałby zrealizować i wymyślił i chciałby, żeby się spełniło.
Ale niech się zwróci uwagę, ile jest miejsc w Jerozolimie, gdzie właśnie człowiek usiłuje na Panu Bogu wymusić określone działanie. Tak. Począwszy od Złotej Bramy, gdzie mamy z jednej strony zamurowaną, żeby Mesjasz nie wszedł.
A z drugiej strony mamy cmentarz. Dokładnie. Po to, żeby Mesjasz wchodząc uległ zanieczyszczeniu rytualnemu i nie był w stanie wejść na teren Miasta Świętego. Dokładnie.
Więc tutaj jak gdyby te wszystkie nacje. Jest to przeniesienie, bo w te czasy sprzed 2000 lat i odtworzenie tychże emocji. Również ten konflikt, który jest wśród chrześcijan, bo tutaj też posypmy
włosy, musimy głowy. Posypać głowy popiołem i przypomnieć sobie wezwanie Chrystusa do jedności, które brzmiało w Wieczerniku, a które niestety daje się odczuć, ale w negatywnej formie na terenie Ziemi Świętej. Wielość wyznań, które spotykamy na terenie Ziemi Świętej, na terenie samej Jerozolimy, nie sprzyja temu, aby doświadczyć tego, tej prawdy, że Kościół jest jednością, jako jeden założony przez Chrystusa.
Bazylice Grobu Pańskiego przecież widać.
W Betlejem. Praktycznie to są te miejsca, które bardzo wyraźnie pokazują konflikty i podziały, gdzie każdy dba o swój centymetr kwadratowy powierzchni, bo to jest moje. Nie nasze, jako wspólnoty Kościoła, tylko moje i biada, jeśli ktoś wkroczy z czymkolwiek, nawet ze sprawowaniem świętej liturgii.
No bo tutaj przykład choćby nawet Eucharystii, która była sprawowana obok Golgoty, bo nie można było...
Bo nie wolno na Golgocie, dlatego że ona należy do naszych braci prawosławnych.
Nie wolno śpiewać?
Nie wolno śpiewać, bo status quo z 1757 roku nie przewidywało śpiewania.
I to właśnie to jest pytanie, które do Was chciałem skierować, i do Janny, i do Mirka. Nie zaskakiwały Was te kościoły? Znaczy, ja chciałem jeszcze zapytać o tę inną rzecz. Jak sobie wyobrażaliście Bazylikę Grobu Pańskiego?
No zupełnie inaczej. Tak zupełnie.
To nie jest jakiś ładny, reprezentacyjny kościół, tylko to taka... Tak jaka stodoła przykryta dachem. No.
Porównując na przykład z Notre Dame w Paryżu.
No to zupełnie
inny świat.
No, także wyobrażenia były inne, ale...
Inaczej, tam jak gdyby w naszej roli głównie są katolicy, prawda? No, jeszcze troszkę prawosławni my znamy. A tam jak gdybyśmy odkryli te inne wyznania, te wschodnie, no, których my tutaj praktycznie na co dzień nie wiemy nawet o nich, no, że one są. No tam...
Tajemnicze stroje koptów, którzy opiekują się kaplicą znajdującą się z tyłu samego grobu pańskiego. Ich dziwne szaty, charakterystyczne nakrycia głowy. Rzeczywiście jest to kościół, który chyba jako jeden z najstarszych przechował swoją tradycję do naszych czasów, do dzisiaj. My tu w Polsce nie możemy spotkać, bo go po prostu nie ma. Trzeba wybrać się do Egiptu albo do Ziemi Świętej, żeby zobaczyć kopta. Albo syryjskiego jakobite. Tylko. Albo Ormianina.
No nie, czy Ormian można, myślę, że
ale trzeba już poszukać w Polsce. Tak, dobrze poszukać.
W Warszawie jest to możliwe. Mhm. Ja miałem przynajmniej parę razy okazję. Stąd też Kościół Ormiański jest jakoś tam, załóżmy, znany. Choćby nawet tak wizualnie. Natomiast faktem jest to, że znów to przeniesienie w czas i wyobrażenie, że no niby mamy tak samo jeden kościół w tej chwili, jeśli chodzi o chrześcijan.
Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest,
tak. A bardzo...
życie sobie. Mhm.
Ale tak samo w czasach Chrystusa, w momencie, kiedy jeszcze Kościoła nie ma, też cała masa jak gdyby odłamu. Myśmy nie byli chyba w stanie jeszcze zauważyć w Ziemi Świętej wielości, czy też różnorodności samego islamu. Tego chyba, Ziemia Święta to nie jest dobre miejsce, żeby to zauważyć.
To znaczy, Ziemia Święta nie jest dobrym miejscem, dlatego że w sumie w Ziemi Świętej islam jest jednorodny. Mhm. Podobnie zresztą jak na terenie Egiptu, na terenie Jordanii. Jest to jedna jakby grupa islamu, który jest wyznawany w tym rejonie. O wiele bardziej chyba, gdy chodzi o kwestię różnic w łonie samego islamu, to jest kwestia Iraku. Tam spotkamy zdecydowane odłamy, nawzajem się zwalczające, nawzajem walczące ze sobą, chociażby ten konflikt, którego jesteśmy świadkami, który rozgrywa się na naszych oczach między poszczególnymi grupami islamu. Natomiast tego konfliktu, szyici, sunnici chociażby, natomiast tego konfliktu nie spotkamy na terenie Ziemi Świętej, bo islam jest jednorodny na terenie Ziemi Świętej.
To jeszcze powinienem informacja dla wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili są z nami. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać naszych gości dzisiaj,
bądź podzielić się swoimi wrażeniami,
można do nas zadzwonić, można do nas napisać również i te pytania postawimy, bo ja wiem jedno, że czasami boimy się zapytać o rzeczy oczywiste, ale Ziemia Święta to jest takie miejsce, gdzie no z jednej strony człowiek nie boi się pytać o oczywistości, nie wstydzi się tych najprostszych pytań, ale okazuje się, że te najprostsze pytania są najbardziej na miejscu tam. I warto choćby nawet pojechać do Ziemi Świętej, żeby nie wstydzić się czasami zapytać o niektóre rzeczy. I teraz pytanie do Janny i do Mirka. Na jakie pytanie, które no zazwyczaj ma, znaleźliście odpowiedź w Ziemi Świętej. Każdy z nas ma różne takie dziwne pytania, których boimy się czasami zadać, odnośnie również naszej wiary, a na które odpowiedź w sposób naturalny otrzymaliście.
Mi się wydaje, że wyjazd ten, no nie, pobyt tam, to jeszcze bardziej utwierdził nas w tej wierze, zobaczenie tego wszystkiego, no bo wyobrażaliśmy sobie to zupełnie inaczej, zobaczyliśmy to troszeczkę inaczej. No mówię, jeszcze chodzi o grób pański, to dla mnie to on taki mroczny był.
Wyście byli z nami na zamknięciu?
Tak, ale jak wcześniej, żeśmy weszli jeszcze
w ciągu... Te drogi krzyżowe, nie? Tak. Te bazylice grobu pańskiego, o te podobne procesje.
I przekrzykiwanie się. Jedna się kończyła, następna się zaczynała.
Rywalizowały śpiewy między sobą, prawda? Tak.
Czy odpowiedzieliśmy sobie na pytanie? No myślę, że...
Na pewno raz w życiu warto jest pojechać do Ziemi Świętej.
Myślę, że nie tylko raz. jeden raz to jest tylko takie zaproszenie siebie do wejścia w głąb, jeszcze głębiej. Jeszcze chwilę i powstanie pragnienie. Ja wiem, że rozmawialiśmy o tym, jest jeszcze wiele miejsc na świecie, które chcielibyśmy zobaczyć, ale Ziemia Święta to fundament. Fundament, do którego trzeba ciągle wracać po to, żeby odkrywać dla siebie nową rzeczywistość, jaką jest Pismo Święte, jaką jest Ewangelia. Fundament. Fundament, do którego mamy wracać po to, aby iść dalej. Bo pielgrzymka do Ziemi Świętej kończy się w wymiarze, powiedzmy, przyjazdu do Polski, w wymiarze opowiadania o tym, czego doświadczyliśmy tam na miejscu, ale jest to zobowiązanie do pójścia dalej.
Ale nawet czytamy teraz Pismo Święte, jak to się teraz czyta po przyjeździe z Ziemi Świętej, zupełnie inaczej...
Ale chce się czytać?
Tak, chce się czytać i zupełnie inaczej odbieramy. No wcześniej czytaliśmy, ale... teraz jest tak troszeczkę inaczej.
A słuchajcie, nie byliście szokowani tym, znaczy przytłoczeniem. Jestem ciekaw, czy to za pierwszym razem, bo ja dopiero teraz... Człowiek jest przytłoczony ilością miejsc, gdzie rozgrywają się rzeczy ważne z punktu widzenia powstania naszej religii. Również wszystko w jednym miejscu. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zaczynamy od miejsca hipotetycznego, tradycyjnego pochowania Adama przez Noego. W górze mamy miejsce ukrzyżowania tego, który gładzi grzech Adama. Potem jest 30 metrów. Jest 30 metrów, czy 20 kilka metrów.
20 kilka metrów.
Kilka metrów linii prostej do miejsca następnego grobu. Miejsca również zmartwychwstania, bo się mówi... I teraz to jest taka ciekawość, bo ja na przykład teraz dopiero gdzieś tam sobie zadaję pytania. Bazylika grobu pańskiego, a nie bazylika zmartwychwstania. Tak jak gdyby śmierć była ważniejsza niż zmartwychwstanie. Te nazwy, które są gdzieś tam nadawane. 100-150 metrów linii prostej do Wieczernika?
Troszkę więcej, około 300 metrów.
300 metrów, dobrze, bo ja tak mówię, jeszcze nie mam nałożonej tej współczesnej mapy na Starą Jerozolimę. Mniej więcej pół kilometra będzie w linii prostej do Góry Oliwnej.
Mniej więcej tak.
I tam jednocześnie, i miejsce na Górze Oliwnej, i Ogrójec, i Getsemanie, i
w Niebowstąpienie,
i Kościół Paternoster, i miejsce pierwszego synodu, właściwie powstania Kościoła. Wszystko właściwie na Górze Oliwnej rozgrywa się to na przestrzeni 200 metrów praktycznie. Około. 200 metrów. Tam masa miejsc. I oczywiście trzeba wrócić do czasów jeszcze biblijnych, czyli grup Dawida, etc. I tak w gruncie rzeczy nakładamy te miejsca i właściwie człowiek się boi w którymś momencie stanąć gdzieś, bo się zastanawia, po czym stąpa.
Tak, ale wydaje mi się, że wszyscy jak pierwszy raz jadą, to się chodzi przez te pierwsze dni z buzią otwartą, prawda? Takie przynajmniej, no ale szczególnie pierwszy raz, bo wszystko tak zaskakuje, bo jednak wyobrażenia są troszeczkę inne. Dopiero jak się to zobaczy tam na miejscu, jest trochę inaczej. Ale warto, zachęcamy. My na pewno jeszcze kiedyś pojedziemy.
Ale to dzisiaj nie spotykamy się po to, żeby zachęcać. Chcemy po prostu porozmawiać o tym, jak się tam żyje, jak się tam żyło. Pytanie do księdza...
Ciepło.
Ciepło jest.
No i inaczej, jeszcze widzą te takie palestyńskie małe dzieci, małych chłopców, którzy próbowali sprzedawać tą wodę mineralną czy coś.
Taka zaradność w tym narodzie.
Ale z drugiej strony, jaką te dzieci mają przyszłość, prawda? Czy na kogo one wyrosną?
Na dobrych ludzi.
Może tak,
odpowiedź jest prosta, dlatego że wyznają islam, a wyznawanie islamu jest równoznaczne z byciem dobrym.
Ale
przynajmniej tak jest w założeniu.
Tak, ale one nie mają jakiejś takiej przyszłości. No, na przykład ta część żydowska, te żydowskie dzieci mają dużą, jak gdyby, no, łatwiejszą drogę przed sobą życiową. Tamci, zwłaszcza na tej pustyni judzkiej, prawda? Te dzieci, tych Beduinów, no to tak... No one prawie że bez przyszłości były.
To szczególne miejsce było.
Jak mnie z romantyzmu wyleczył ksiądz Andrzej za pierwszym razem, kiedy ja, że tak powiem, zaskoczony i prawie że zauroczony taką bezpośredniością naszego kierowcy, który rzeczywiście, dzisiaj tym razem mieliśmy do czynienia z kierowcą, który był wyważony, właściwie się nie odzywał. Adel był taki starszym panem, który oczywiście bardzo bezpiecznie się przy nim czuło, bo było widać, że po prostu ma nad wszystkim oko, nad wszystkim panuje. Ale poprzedni to, że tak powiem, całkowite przeciwieństwo. Moglibyśmy powiedzieć, że bardzo rozkoszny pan, trudno powiedzieć, około 40, zdaje się. Że
poniżej
40, który oczywiście nie odpuszczał żadnej okazji, żeby nie komplementować naszych pań i tak dalej. Zresztą bardzo kontaktowy, bardzo rozmowny. I wtedy ksiądz Andrzej powiedział tak, ale słuchaj, pamiętaj, że to będzie pierwszy facet, który cię pogoni z nożem, jak ogłoszą dżihad.
Oczywiście.
I nie liczy się nic. I w tym momencie, znaczy to było coś, co, nie mówię, że postawiło barierę pomiędzy mną a tymi ludźmi, ale powiem szczerze, że w tym momencie człowiek dopiero uzmysławia sobie różnice kulturowe.
Oparte również na różnicach religijnych, które jasno i wyraźnie są zupełnie inne i w związku z tym takie, a nie inne zachowania widzimy i obserwujemy. Chociażby ostatnie morderstwo, które zostało popełnione w Turcji. Został zamordowany jeden z biskupów w Turcji przez swojego własnego kierowcę. 26-letni kierowca morduje biskupa w imię wyznawanej wiary. Dlatego, że morduje szatana. Uważa, że to jest dla niego obowiązek, ponieważ w ten sposób chciał wyeliminować kogoś, kto nie wyznaje jedynej słusznej wiary, jaką jest islam. I on to traktuje jako rzecz zupełnie normalną, zupełnie naturalną. Także my tu mamy jakieś tam poczucie, że jesteśmy wobec islamu, czy szukamy wobec islamu dróg pojednania, dróg współpracy. Ustępujemy w bardzo wielu miejscach. Popatrzmy, co się dzieje chociażby odnośnie dyskusji na temat meczetu czy centrum islamu, który miał powstać w Warszawie. Cała dyskusja, która tego dotyczyła. A nie zdajemy sobie sprawy, że w tym momencie mówienie o tolerancji islamu w stosunku do innego świata jest mówieniem o rzeczy abstrakcyjnej. Nie ma czegoś takiego jak tolerancja w stosunku do innej wyznawanej wiary. Jedyną słuszną wiarą jest islam. Kto go nie wyznaje, ma się nawrócić. Ma przyjąć islam. Koniec.
Także tego nie odczuliśmy, bo... Mhm.
Tego nie odczujemy w Ziemi Świętej, ale wystarczy pojechać do Kairu. gdzie mamy już około 10% mniejszość chrześcijańską i gdzie wyraźnie spotkamy sytuacje, w których ktoś chciał przejść z islamu na chrześcijaństwo. Kara śmierci. Nie ma siły. Jest zagrożony karą śmierci i tę karę w stosunku do swojego dziecka ma wykonać nawet ojciec, bo zdradził jedyną prawdziwą wiarę. I takie niestety, takie sytuacje i takie doniesienia bardzo często spotykamy na terenie Egiptu, gdy chodzi o te sprawy.
No tak, ale mówię, to są już rzeczy, których w Ziemi Świętej raczej Ziemi Świętej nie spotkamy, więc to nie straszmy. Straszmy Egiptem rzeczywiście, bo bardzo wielu naszych rodaków ten Egipt wybiera i jako cel swoich wyjazdów i podróży.
Zwłaszcza
rodaczek. No to do kurortów jadą.
No tak, ale powiem szczerze, że mnie to troszeczkę dziwi, że z jednej strony, znaczy kurorty, no też powiedzmy sobie szczerze, no miejsca, gdzie możemy odpocząć, więc na przykład jeżeli kogoś stać na wyjazd dwutygodniowy do tak zwanego kurortu w Egipcie, gdzie tam praktycznie jest 7 dni właściwie leżenia plackiem na...
7 dni, bo... 2 dni lot w tamtą stronę i lot z powrotem.
Nie, no ale ja mówię takim 12-dniowym pobyciem. Tak. I reszta to jest jakiś tam program zwiedzania, jakieś wyjazdy i tak
jeżeli
dalej.
Jeżeli sobie wykupimy.
Natomiast tu też możemy wyjechać na 12 dni. Uważam, że i tutaj pytanie do księdza Andrzeja, bo ma bogatsze w tym względzie doświadczenie. Ja tutaj musiałbym się już przewodnikami posługiwać. Ale w Ziemi Świętej też można połączyć program pielgrzymkowy.
Oczywiście, jak najbardziej.
Ze znakomitym odpoczynkiem.
Oczywiście, jak najbardziej. Czy możemy uprawiać kryptoreklamę?
Tak, możemy uprawiać kryptoreklamę.
Biuro, z którym pielgrzymowaliśmy, oferuje w swojej ofercie w tym momencie już właśnie tego typu łączone wyjazdy, łączone pielgrzymki, wyjazdy już bardziej powiedzmy. Jest to na przykład wyjazd 12-dniowy, w którym przed południem jest program zwiedzania, nawiedzania miejsc świętych, po południu jedziemy nad Morze Martwe na 3 godziny. I jest to praktycznie w każdym dniu pobytu w Ziemi Świętej. W tej chwili od tego roku jest w ofercie również propozycja, by odpoczywać nad Morzem Śródziemnym w Netanii. Więc hotel jest w Netanii położony, program zwiedzania, na koniec na 4 dni przyjeżdżamy, odpoczywamy w hotelu, leżymy na plaży. Oczywiście najczęściej w programie pielgrzymki jest codzienna msza święta. Oczywiście jest może nie tyle all inclusive, ile 3 posiłki dziennie zapewnione dla każdego uczestnika. Inną propozycją jest chociażby propozycja pobytu w Eilacie. Więc lecimy do Eilatu. Tam mamy jakby bazę, z której wyjeżdżamy na kilka dni objazdówki i wracamy na koniec do Eilatu na 3-4 dni odpoczynku. Także te możliwości jak najbardziej są, jak najbardziej istnieją. I jeżeli ktoś chciałby indywidualnie pojechać, ja osobiście radzę skorzystać z bardzo bogatej oferty kibuców położonych nad Jeziorem Galilejskim, które oferują na przykład bed and breakfast, łóżko i śniadanie. I wtedy realizujemy już, czy to przy pomocy roweru, czy wynajętego samochodu, realizujemy sobie program zwiedzania, jaki zechcemy zrealizować. Także takie możliwości z całą pewnością istnieją, są.
No właśnie, to mnie troszeczkę dziwi, że generalnie bardzo chętnie odwiedzamy tamten rejon świata, miejsca dużo bardziej niebezpieczne, bo tylko na pozór Ziemia Święta jest moim zdaniem niebezpieczna, tak? Ona to się utarło, bo po ostatniej intifadzie.
Media robią swoje.
Ale w ogóle nie to znaliśmy. No nie, nawet...
Z całym szacunkiem dla Katolickiego Radia Podlasie, które tylko pozytywnie mówi o wszystkich sprawach. Natomiast popatrzmy, czy w Siedlcach odczuwamy na przykład to, co się dzieje w Choroszczynce? Jeżeli w Choroszczynce spaliłby się las, czy w Siedlcach będziemy wiedzieli o tym?
Jak się spali, to będziemy wiedzieli.
Jeżeli powie nam o tym Katolickie Radio Podlasie, bo inne media raczej nas o tym informować nie będą. Natomiast w momencie, kiedy mówi się nam, że w Strefie Gazy wybuchła rakieta, to oczywiście wszystkie media podejmują ten temat i mówią, że w Ziemi Świętej jest niebezpiecznie. A tymczasem w Jerozolimie nikt nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje na terenie Strefy Gazy. Bo odległość jest tych 200 kilometrów, powiedzmy, i nie ma tego niebezpieczeństwa. To jest ten powód. Znaczy, to natomiast generalnie rzecz biorąc, to media nakręcają spiralę niebezpieczeństwa.
A z drugiej strony te same media nie mówią ani nic na temat, no to morderstwo akurat arcybiskupa przeleciało przez media. Przeleciało. Ja podejrzewam, że gdyby zamordowano jakiegokolwiek...
Rabina Jerozolimę.
Albo imama
Jerozolimy. To zupełnie co innego. I gdyby to zrobił jeszcze chrześcijanin,
no to cały świat by się trząsł i Ojciec Święty musiałby praktycznie przepraszać co drugi dzień, albo przynajmniej żądano by od niego przeprosin praktycznie we wszystkich mediach. Tutaj nic takiego się nie dzieje. To samo jest, jeśli chodzi o Indie. To samo jest, jeśli chodzi o Egipt, który jest bardzo niebezpieczny, bo zapominamy, że ja powiem tak, oczywiście każdy przyjeżdżając do Ziemi Świętej jest przez nas instruowany, przez biuro instruowane, przez przewodnika instruowany, że należy się pilnować, że są miejsca niebezpieczne, tak jak myślę, że w Siedlcach nikt na Puławskiego po nocy się nie powinno chodzić i się nie powinno prowokować losu. Tak samo jak po Parku Ogińskiej w nocy się nie powinno chodzić i nie prowokować. Tak samo są w Jerozolimie, czy to będzie Jerycho, czy to będzie Jerozolima, czy to będzie Hajfa, czy to będzie miasto, czy będzie to dzielnica czysto żydowska, czy to będzie czysto muzułmańska. Są miejsca, gdzie po prostu nie należy wychodzić. Dokładnie.
W określonej porze.
Natomiast dowcip polega na jednej rzeczy, że Ziemia Święta jest jak gdyby tym miejscem, gdzie są emocje. Że trzeba po prostu pamiętać to, o czym mówiliśmy na samym początku, do czego ja cały czas wracam, że jest jednak mimo wszystko walor tego napięcia, znaczy walorem tego napięcia jest to, że przebywając tam możemy sobie to odtworzyć. Możemy odtworzyć, przenieść się niemalże w czasy Chrystusa, nie ze względu na to, że handlują tymi samymi koralikami co kiedyś. Nie to samo, że jest ta specyfika, że możemy sobie rzeczywiście za podobno 5000 czy nie, 50 tysięcy dolarów można kupić autentyczny miecz gdzieś z wykopalisk z czasów króla Dawida. No takie są ceny.
Czy dotarł już do takich miejsc?
Do miejsc
podziwiam,
nie.
Podziwiam.
Do miejsc nie, ale czytałem różne, znaczy gdzieś tam w którymś momencie, kiedy się kończą przewodniki, a trzeba przyznać, że jeśli chodzi o przewodniki o Ziemi Świętej w języku polskim, nie mamy ich zbyt wiele.
Nie ma ich zbyt wiele.
To jest bardzo ten. I no zostaje nam niestety tłumaczenie z jidysz w internecie. Tłumaczenie może nie najlepsze, ale polecam, że Google już nieźle tłumaczy, natomiast więc można sobie poczytać. Ale są miejsca.
Wchodząc w słowo odnośnie tego miecza z czasów króla Dawida. Otóż to moim takim skromnym hobby są przynajmniej gdzieś tam szczątkowo monety. Interesują mnie monety. I kilka lat temu, ładnych kilka lat temu, przed rokiem 2000, miałem możliwość bycia w Samarii, w samym mieście Samaria. I tam był taki, w pobliżu restauracji, w której jedliśmy obiad, był taki malutki sklepik, w którym kierowca powiedział, jeśli chcesz, to tutaj. Chodziło o kupienie monety. No i rzeczywiście podszedłem, no, najpierw obiad, pobrataliśmy się z tym, że sklepikarzem, wszystko elegancko. No i mówię, słuchaj, interesuje mnie moneta, jakiś Aleksander Wielki albo coś takiego. Więc on pokazał mi pod szybą, patrz, o tu jest to, tu jest to, tu jest to. Ja mówię, interesuje mnie Aleksander Wielki. On tak na mnie popatrzył. No to popatrz, ta i ta. Pokazał mi trzy. Ja mówię, interesuje mnie Aleksander Wielki. Popatrzył na mnie badawczo, poszedł do sejfu, przyniósł odpowiednią kopertę, oczywiście piękna, mięciutka flanela, wszystko elegancko zapakowane, rozłożył i zaczęliśmy rozmawiać. Rzeczywiście Aleksander Wielki.
No bo trzeba pamiętać, bo tutaj zmierzając do tego, że Izrael to jest takie jedno dziwne z miejsc, z którego można wywozić antyki. Ponoć.
Jeżeli to nie są antyki dotyczące historii żydowskiej.
No, z tym małym zastrzeżeniem.
To jest tak jak wszędzie.
Niemniej, ja powiem tak, nie nóż krzemienny, który znalazłem nad... znaczy ułamek noża krzemiennego, który znalazłem nad Jeziorem Galilejskim, nikt mi nie sprawdzał.
Dlatego, że potraktowano go jako zwykły kamień, który wywozimy jako pamiątkę. I to
wszystko. Ale na lotnisku zainteresowali się solą i tymi talerzami. z kamionki bardzo.
Tak. Dlaczego?
Bo były kupione,
bo były kupione w Jerycho.
No, po kilka razy zadawała to samo pytanie.
Dlatego, że wcześniej to pytanie, gdzie te pamiątki były kupowane, zostało zadane.
Aha.
Odpowiednim osobom. Także to wszystko jest, powiedzmy, przy wylocie jest opracowane, oni mają swoje to odpowiednie schematy, spokojnie. Procedury, tylko że to trwa. Dla uczestnika może to nie jest na tyle, powiedzmy, dokuczliwe, natomiast dla przewodnika jest to straszne, trwać od pierwszego do ostatniego odprawiającego się pielgrzyma. Kiedy potem, przepraszam za wrażenie, z językiem na brodzie trzeba gonić do samolotu i to czasami tak już naprawdę szybko.
To ktoś powiedział, że to nie odprawa, tylko przeprawa. Ale nie było tak źle.
Nie było źle, naprawdę dosyć.
Dużo jest osób pochodzenia rosyjskiego, z którym można się porozmawiać, jak gdyby. No, jest taki...
Sympatyczni młodzi ludzie.
No tak. Zresztą no bardzo dużo w Izraelu jest ludzi, którzy wywodzą się ze Związku Radzieckiego.
Sympatyczni młodzi ludzie.
No, akurat ja powiem szczerze, że ja nie mam
najciekawszych. Nas tacy odprawiali. I my absolutnie nie mamy żadnych złych skojarzeń.
No bo nic nie znaleźli u was. No,
no sól i talerze.
No właśnie.
Znaczy ja muszę powiedzieć, że tym razem ja przeżyłem, że tak powiem, byłem złośliwy. Tym razem nad Morzem Martwym, kiedy mieliśmy tam jeszcze chwilę w sklepie, który, bo tam te sklepy są obecne praktycznie wszędzie, kiedy podeszła pani, ja kupowałem jakąś tam wodę toaletową czy coś w tym stylu, pani podeszła i oczywiście po rosyjsku poinformowała mnie, że jak wezmę sobie jeszcze dwie, to dostanę trzecią za darmo. I powiem szczerze, że nie wytrzymałem i powiedziałem tak, a teraz się kobieto martw. Ja swoją łamaną angielszczyzną ci będę tłumaczył, a jakie zapachy mi chodzi.
I oczywiście pani przyniosła takie, jakie?
Tak, oczywiście. Ale byłem wtedy złośliwy, znaczy wybitnie złośliwy, bo ona wymalowała się, wiedziała, że jestem Polakiem i byłem święcie przekonany, że wiedziała, że znam ten rosyjski i że mogę z nią spokojnie po tym rosyjsku się dogadać. A ja mówię, nie. Przepraszam.
No to złośliwy jesteś.
Znaczy powiem szczerze, że to jest to, co to jest to moje nieprzyjemne wrażenie z Ziemi Świętej. Ta wszechobecność języka rosyjskiego.
Dlaczego?
Ale to jest tylko pewien uraz, który mamy z dzieciństwa, panie Grzegorzu. To rosycystka tutaj?
Nie. Być może to jakieś, załóżmy, że tak powiem, wrażenia rodzinne. Że
ale łatwość kontaktu jest przez to, przecież.
Języki zbliżone.
Dlaczego? Ja się świetnie dogaduję z Arabami, z którymi, że tak powiem, znamy język znamy na dokładnie tak tym samym jest. Poziomie.
I wcale niektórzy mają jakieś problemy, gdy chodzi o wyrażanie się, wysławianie. Naprawdę nie wolno mieć żadnych skrupułów, gdy chodzi o naszą znajomość języka angielskiego. Najprostsze słowa na zasadzie kali jeść, kali pić. I to w zupełności wystarczy do porozumienia się na Bliskim Wschodzie. To oni mają nas zrozumieć, a nie my ich.
Bo my przyjeżdżaliśmy te z pieniędzmi, a nie oni. Więc generalnie... Natomiast tak wracając do pamiątek już, że tak powiem, troszeczkę starszych, rzeczywiście, księdze Andrzeju, dotarłem już w te rejony Bazaru Jerozolimskiego.
Gratuluję.
Więc tym bardziej, że to jest kwestia raczej... Znów nie tej pierwszego wrażenia, bo tam rzeczywiście są starocie, ale te starocie są zazwyczaj imitacją pod
roku. Wczorajsze starocie.
Tak, dokładnie. Oczywiście można sobie od czasu do czasu znaleźć coś w tych starociach, wygrzebać coś ciekawego, ale to są rzeczy 200-300 letnie góra. Jeżeli chcemy rzeczywiście sięgnąć do archeologii, to nigdy nie leżało na wierzchu.
Nie leżało na wierzchu, więc mnie się kojarzy tutaj, przepraszam, że nawiązuję do tego, mnie się kojarzy któraś z pielgrzymek do Egiptu i wtedy jakoś byliśmy pod Doliną Królów i oczywiście no wiadomo, że zawsze są obowiązkowe sklepy z alabastrami, które tam trzeba odwiedzić i w tymże sklepie no padło hasło, słuchaj, wybierz sobie coś. Dostajesz gift od nas, wybierz sobie coś. No oczywiście właściciel nie wiedział, że mnie nie interesują alabastry, mnie nie interesują jajka z alabastrów, ani nic podobnego. I proszę sobie wyobrazić, że gdzieś na półce leżała taka mniej więcej 15-centymetrowa, z gliny wykonana, malutka figurka. pokryta emalią niebieską, lekko odchodzącą. No i gdy już tam doszło do tego pytania, to co wybrałeś? Ja mówię, to. On patrzył na mnie, mówi, naprawdę to chcesz? Ja mówię, naprawdę. A ty wiesz, ile to ma lat? Wiem, ile to ma lat i wiem, co to jest. A wiesz, że ja ci tego nie mogę dać? Ja mówię, obiecałeś. U szafki leży do dnia dzisiejszego u mnie. Jest to figurka, która była wkładana do grobu jako sługa, który miał wykonywać w miejsce faraona pracę w tym drugim świecie. Także jest to, no nie wiem, czy 2000 lat, czy tam 3000 lat ma, bo pewnie nie, ale tak przynajmniej 500-600 już będzie miała.
No tak, no ale naprawdę też, jeżeli się tylko coś kupi, jeżeli się jest poważnym kontrahentem, cokolwiek się kupi, jeżeli się powie na bazarze, że człowieka interesują pewne rzeczy,
oni potrafią ocenić.
Tak, przyniosą ten, tak. Więc generalnie na przykład naprawdę można być obsłużony przez jednego sprzedawcę i można pół bazaru obskoczyć, nie wychodząc z jednego kramu, tak bo on przyniesie wszystko.
I jeszcze na dodatek, na początek zaproponuję herbatę, potem coś jeszcze do herbaty, potem coś jeszcze, także ta transakcja odbywa się w bardzie sympatycznym.
Tak, i trzeba pamiętać, że transakcje są, że tak powiem, najsympatyczniejszą rzeczą, którą, jeśli chodzi o relacje z miejscowymi. Ale my wracamy, bo myśmy troszeczkę zrobili teraz wyjazd turystyczny z wyjazdu do Ziemi Świętej. Wynieśmy się, że tak powiem, wyjdźmy z Jerozolimy, przenieśmy się na pytanie. Ja oczywiście zawsze będę mówił, że pustynia judzka to jest to, co robi na mnie największe wrażenie i to, co zawsze w snach powraca i to jest co jest najpiękniejsze. Nie widziałem pustyni judzkiej zielonej, bo podobno ją można zobaczyć.
Ale to trzeba pojechać w styczniu, styczeń, luty, początek marca. To jest właśnie ten moment, kiedy pustynia judzka jest rzeczywiście zielona, pokryta zieloną trawą.
Księże Andrzeju, w jaki sposób powstawała geografia miejsc świętych? Bo jedna rzecz to oczywiście tradycja, druga rzecz to są pierwsze relacje pielgrzymów, te z IV-V wieku powstające.
I one są jakby fundamentalne dla lokalizacji.
A trzecia rzecz to jest pytanie brzmi, na ile weryfikuje dzisiaj archeologia te miejsca? Ja już mówię poza Jerozolimą, mówię, Jerozolima jest specyficznym miejscem, gdzie ksiądz już mówił, 18 razy niszczona na przestrzeni dziejów, więc tak praktycznie wszystko, co tam jest, możemy przyjąć, znaczy chyba Golgotę możemy przyjąć jako pewnik, stuprocentowe miejsce, które
tak,
dałoby...
Nie do końca jeszcze, ale...
Ale trudno po prostu znaleźć alternatywy w ten sposób.
Próbowano. Był pan Gordon, generał Gordon, który próbował znaleźć nową lokalizację i zaproponował tak zwany grób w ogrodzie, który zresztą znajduje się poza współczesnymi murami Jerozolimy.
Znaczy grób tak, ale miejsce ukrzyżowania?
Miejsce ukrzyżowania tak.
To jest ten. Grób rzeczywiście jest alternatywny i tutaj... Znaczy, to powiedzmy sobie szczerze, tam w samym obrębie, grobu świątyni grobu mańskiego jest jeszcze jedno alternatywne miejsce, więc jest. Tutaj i to bardzo prawdopodobne, przynajmniej w ocenach archeologów.
No właśnie, ale w tym momencie pytanie o to, czy 5 centymetrów w lewo, czy 10 w prawo.
Nie, ale ja pytam o takie rzeczy, jak karczma po drodze do nad Morze Martwe.
To jest gospoda miłosiernego Samarytanina, tak, po drodze.
Więc pytanie tutaj stawiam, bo również archeologia w tej chwili no doszła już do takiego momentu, gdzie próbuje się znaleźć miejsce, bo pamiętajmy o tym, że Góry Synaj do dzisiaj nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnie.
Tradycja.
Ale jednocześnie szlak, gdzieś tam przemierzając pustynię, archeolodzy natrafiają na miejsca, które zaczynają nazywać, czy też kojarzyć z Biblią. Jeszcze 50 lat temu Biblia była traktowana w świecie nauki jako przekaz czysto religijny, kompletnie odrealniony od rzeczywistości, kompletnie niezwiązany z żadną geografią. Geografia biblijna w zasadzie nie istniała.
Tak, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że jasno i wyraźnie twierdzimy i mówimy, że Pismo Święte nie jest podręcznikiem archeologii, geografii, topografii i tak dalej.
Ale nie
jest podręcznikiem.
Ale nie stoi w
przeszłości. Ale miejsca, które opisuje Pismo Święte, o których mówi, są miejscami, które są związane z konkretną lokalizacją. Czyli archeologia może nam pomóc w lokalizacji tych miejsc, do których, czy o których mówi Pismo Święte. I wręcz powstają przecież wprost i wyraźnie gałęzie nauki, które, nauk pomocniczych w zakresie biblistyki, które odnoszą się właśnie do geografii, do archeologii. Wręcz trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie dalej. Bez znajomości geografii, bez znajomości topografii miejsc świętych, czy w ogóle miejsc biblijnych, nie jesteśmy w stanie zrozumieć przekazu Pisma Świętego.
Pytanie do naszych przyjaciół, pielgrzymów. Było coś, co was zaskoczyło właśnie w tej geografii? Znaczy coś, co zostało dziś wam w pamięci?
No, mi się wydaje, że tak najbardziej... Ja to w ogóle sobie też tak jeszcze wyobrażałam, że tamte wzgórza, że to jednak będzie wyżej. No nie, a tam było tak...
Ogród oliwny, wydawało mi się, że będzie większy.
No to już mówiliśmy tamtym razem.
Jordan,
ale jeśli chodzi...
potężna rzeka.
A to jest wielkości Lipca naszego, no tak.
No Jezioro Galilejskie, jedynie co właśnie, no tak mniej więcej sobie...
No i bajkowe krajobrazy, bo tam są bardzo ładnie, jest tam bardzo bujna roślinność.
Ja mogę powiedzieć, że jezioro było większe.
Ale myślałam, że po prostu, że będzie, że wyżej, że będą większe góry. No tak sobie
wyobrażałam. No to polecam ostatni taki bardzo dobry serial BBC Wojownicy, gdzie o królu Ryszardzie Wieselerce pokazano z daleka Jerozolimę, która tradycyjnie gdzie leży? Na płaskiej
równinie. Tak jest. Myślę, że... No w ogóle, gdy chodzi o filmy i relacje filmowe odnośnie topografii miejsc świętych, to lepiej w ogóle nie mówić na temat konsultantów.
Natomiast ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że wam Góra Oliwna wydawała się wyższa.
Tak.
Dla mnie bardzo wysoka, bo ja sobie wyobrażam jednak mimo wszystko, że to jest wzgórek. Znaczy wzgórze, ale jednak nie góra.
Oto jeszcze myślę, że tu z panem Grzegorzem będziemy mieli, oczywiście z państwem również, będziemy mieli kiedyś okazję jeszcze dokonać bardzo ciekawego eksperymentu. Mianowicie z Ogrodu Oliwnego wejść na szczyt Góry Oliwnej.
No tak, no to jest...
Ja, starszy pan, to już dla mnie jest eskapada.
Schodziliśmy,
tak, jak najbardziej. Z przygodami zresztą.
No tak, ostatnim razem,
tak, ale wejść na Górę Oliwną z potoku Cedron jest już naprawdę spory wysiłek.
No zwłaszcza w tym klimacie, w tym upale.
Zwłaszcza gdy ma być 50 stopni w słońcu.
No ale pamiętajmy, że ten klimat, znów nie straszmy naszych słuchaczy klimatem, to 40 stopni nawet w Qumran.
W Jerozolimie, w Qumran, daje się odczuwać.
Nie odczuwa się tego tak mocno.
Pierwszy dzień jest taki najbardziej taki przełomowy, już później...
Trzeba pamiętać, że ta poduszka atmosfery jest troszeczkę inna.
Wilgotność jest inna.
Tak, ale poza tym promienie słoneczne nie operują tak ostro, bo... My czasami mamy to wyobrażenie operowania, że słońce operując praktycznie w zenicie, ono wystarczy mieć jednak czapkę i to już bardzo dużo pomaga.
Wystarczy mieć czapkę.
Natomiast w momencie, kiedy my jedziemy nad polskie morze, ten kąt padania jest całkiem inny. Inaczej. Dorzućmy do tego jeszcze dziurę ozonową, która nad naszymi główkami jest w dużo większym zakresie niż tam. I to jest również cała odpowiedź na pytanie, dlaczego tam inaczej się czuje temperatura.
Jeszcze do rzeki Jordan. No nie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie o wiele większa, szersza rzeka. Ona taka...
Taki strumyk.
Tak.
Znaczy, może kolor jest, ten szmaragd jest troszeczkę zaskakujący. Ale... A Góra Błogosławieństw?
No, tam no, przeurokliwa. Przepiękna.
No bo to okolice na Jeziora Galilejskiego mają bardzo ładną przyrodę. Po prostu bardzo intensywną roślinność.
Kolorowe kwiaty.
Ksiądz nas jeszcze przeprowadził, prawda? Stamtąd zachodziliśmy z góry, czyli podobnymi drogami, no jak
szliśmy polnymi drogami. Zbóż. Wprawdzie to był dziki owiec, ale
no,
zawsze...
No podobnych, no szli już nie wiem, Chrystusa.
Nie tak jest.
No podobne
przecież... Kłosy.
Nazaret. Ja tutaj szukam takiego waszej konstatacji, którą przynajmniej ja jednak za pierwszym razem miałem. tego ewidentnego podziału na dwa różne światy w Ziemi Świętej?
No północ tutaj, no okolice Jeziora Galilejskiego są, zupełnie inna przyroda jest po prostu. Tu są jakieś ziemie żyzne, a tam okolice Jerozolimy są takie bardziej skaliste, bardziej nieurodzajne jak gdyby.
Nawet mamy taki wielki krajobraz, u góry jest Jerozolima, Nazaret i Betlejem. No nie, to nawet na tym widoku widać różnicę, że Betlejem jest o wiele takie bardziej biedniejsze, bardziej ponure. Nazaret już jest zupełnie innym miastem.
Nawet widok z góry Tabor, prawda? Na tą zupełnie... dolinę Jeruzalem, tak? Tak. Przecież to było bardzo, bardzo żyzne, no takie widać, było bardzo żyzne pola. Że to nawet spichlerz chyba Izraela po prostu, Ziemi Świętej. Tak. Na okolice później, okolice przy Morzu Martwym. No fajnie, te kontrasty były, prawda? Tam, gdzie było nawodnienie, rosły gaje tych palm, a tam, gdzie obok, była pustynia. To bardzo szokowało.
I zastanawialiśmy się, jak te zwierzęta, co one tam skubią, a jednak w tych skałach coś tam sobie wydziobywały.
Kozy owce, one potrafią znaleźć między skałami jakieś tam resztki tego, co rosło jeszcze wcześniej na wiosnę i żywią się tym.
Księże, jak zmienił się przez te 2000 lat klimat Ziemi Świętej?
Zmienił się dość radykalnie.
Wspaniały, no to są różne, różne, że tak powiem, szkoły na ten temat. Jedni mówią, że zmienił się, drudzy, że nie.
Wspaniałym tego przykładem dla mnie osobiście jest znajdująca się na górze Nebo, w kościele na górze Nebo, którym opiekują się ojcowie franciszkanie, mozaika. Otóż mozaika datowana jest na przełom koniec IV, V, być może początek VI wieku. Jest to okres już bizantyjski i proszę sobie wyobrazić, że na tejże mozaice przedstawione są zwierzęta zamieszkujące Ziemię Świętą. I tam jest żyrafa, tam jest słoń, tam jest lampart, a więc są to zwierzęta, których teraz w Ziemi Świętej absolutnie nie spotkamy. Natomiast były w czasach, powiedzmy, no V wieku. Gdy chodzi o... Niektórzy, próbując znaleźć powód, dla którego ten klimat się zmienił, mówią wprost, okres wypraw krzyżowych, a więc wiek XI, przede wszystkim XII, jest okresem, kiedy wycięto roślinność, wycięto drzewa w Ziemi Świętej.
No tam jest taka opowieść o tym, że Saladyn, chcąc zahamować wyprawy...
I to spowodowało zmiany klimatyczne. Ten sam problem spotkamy na Cyprze również. Zostały wycięte drzewa. I do dnia dzisiejszego Cypr ma taki, a nie inny klimat. Właśnie ze względu na brak roślinności. Jest to ta sama sytuacja, którą w globalnym, powiedzmy, wymiarze spotkamy na terenie Amazonii i lasy deszczowe. To jest ten sam problem.
Czyli chce ksiądz powiedzieć, że za czasów Jezusa była Jerozolima zielona?
Mogła być Jerozolima zielona, tak. Troszeczkę inaczej mogła się kształtować pustynia. Była, nie ulega wątpliwości, że była takowa pustynia. Natomiast było więcej zieleni. Zdecydowanie więcej. Było więcej drzew.
Jednym słowem, rolnictwo nie sprowadzało się tylko do prostej pasterki.
O nie. Na kartach Pisma Świętego spotkamy i na kartach przecież innych dokumentów historycznych spotkamy wprost i wyraźnie stwierdzenie, że Żydzi specjalizują się w dwóch najstarszych zawodach świata.
Rolnictwo
i żołnierka. Najlepsi rolnicy i najlepsi żołnierze. I to są dwa jakby obszary, z których słyną Żydzi w czasach starożytnych.
Księże, a czemu Żydzi, to jest takie pytanie, które się pojawia również wśród pielgrzymów, stronili od morza? Właściwie oni byli świetnymi rybakami, ale tylko na Jeziorze Galilejskim.
Tak. Można to wyjaśnić, powiedzmy, mentalnością ludów. Mentalnością konkretnego narodu. Są konkretne narody, które nazwiemy narodami morza. Są to wprost Fenicjanie, którzy bardzo szybko kolonizują praktycznie cały basen Morza Śródziemnego. Są to Grecy, którzy zakładają liczne kolonie. A już Arabów na przykład absolutnie nie interesuje morze. Oni są ludem związanym z konkretną ziemią, z konkretnym lądem, ich woda nie interesuje. I oni będą prowadzić karawany z Arabii do portu w Jafie, do portu w Gazie. Tam towary będą przeładowywane dla kupców fenickich na statki i eksportowane do Rzymu. Mentalność ludu, mentalność narodu, kształtowana być może przez pokolenia. Wiedzmy o tym i pamiętajmy, to moje takie w tej chwili przyszło skojarzenie, jeżeli szukamy gdzieś genealogii narodu wybranego, przecież znajdziemy go w Ur Chaldejskim. Stamtąd, z Haranu, z Ur wychodzi Abram. Ur jest miastem, czy w ogóle Haran jest obszarem, w którym nie ma wody. Jest to typowy lądowy obszar. I być może ta nieznajomość wody spowodowała, że potem w dziedzictwie pokoleń tak, a nie inaczej to się ukształtowało. Ale to mówię, to jest taka refleksja, która przyszła w tym momencie.
Nie, bo akurat tutaj to pytanie się pojawia, bo oczywiście jest zaskoczenie, że Izrael jest państwem nadmorskim, a jednocześnie Izrael nie jest państwem, który ma jakąkolwiek tradycję morską.
Ale ma tradycję handlową dwóch portów, które otwarte są raz na Europę, basen Morza Śródziemnego, choćby Haifa, właśnie choćby Tel Awiw-Jaffa, i ma Eilat, otwarty na Daleki Wschód. Dlatego w Izraelu spotkamy zarówno jeżdżące Skody, Volkswageny i tak dalej, ale równie dużo spotkamy Mazdy, Subaru, Toyoty i wszystkie inne właśnie pochodzące.
Tym razem akurat Toyotę. Poprzednim razem było takie dziwna konstatacja, że Skoda, Mazda, tym razem trochę Toyot dowieźli, więc generalnie tak trochę jeździło.
Ja mówię do męża, dlaczego te samochody są takie brudne, a mąż mi mówi, że tam szkoda im po prostu chyba wody, prawda?
Kiedy on za dwie godziny będzie taki sam? Ja mam ten sam problem, przepraszam. Jeżeli ja pojadę do myjni w Białej Podlaskiej i umyję samochód, dojadę do Choroszczynki, on jest taki sam.
Ale tam bardzo brudne, no nie, samochody. A dużo jasnych. I jednak no chyba ze względu na tą między innymi oszczędność tej wody.
Która jest iluzoryczna, powiedzmy się szczerze, bo oszczędność wody raczej dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców, nie osiedli palestyńskich.
No tam co widać w różnicy zieleni chociażby w części żydowskiej. Byliśmy chociażby w pobliżu Muzeum Izraela, przejeżdżaliśmy w okolicach Knesetu i przez część żydowską. Natomiast potem podjechaliśmy w część palestyńską, inny świat, prawda?
Tam dużo jest nawadniania kropelkowego, prawda? Nawet drzewa są po prostu nawadniane w ten sposób.
No cóż, kochani, jeśli już gdzieś zmierzając ku finałowi naszego dzisiejszego kolejnego spotkania z Ziemią Świętą, dzisiaj, jak Państwo słyszą, rozmawiamy bardziej o życiu codziennym, ale Ziemia Święta, żeby ją pojąć, żeby ją zrozumieć, żeby jadąc tam w sposób właściwy również przeżyć to, co jest istotą każdej naszej wyprawy do Ziemi Świętej, czyli po prostu tę piątą Ewangelię, żeby zrozumieć piątą Ewangelię, jak to się nazywa właśnie, każdą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Też warto sobie jak gdyby się przygotować na pewne sytuacje, właśnie żeby zrozumieć świat, do którego jedziemy. Nie zrozumiemy do końca Ewangelii, jeśli nie będziemy rozumieli ludzi, którzy tam żyli, w jakich relacjach, w jakiej sytuacji, w jakiej również tej geografii, że czasami my mamy to wyobrażenie, że Betlejem to jest no, jakieś wyabstrahowane miejsce, punkt na mapie i nie mamy żadnego odniesienia do Jerozolimy. Nie mamy, znów, i to jest zawsze ten nieodmienny, pierwszy z szoków, że to jest 8 km od Jerozolimy.
8-10 km.
I to jest tak bardzo blisko Jerozolimy, że Nazaret jednak to już jest spory kawał drogi.
Około 100 kilometrów.
I już w tym momencie trzeba znów sobie przełożyć realia, że trzeba z Nazaretu do Jerozolimy przejść przez pustynię. Więc ta droga jest zdecydowanie dłuższa. I ta droga wymusza pewne sytuacje również w Ewangelii. I nie zrozumiemy Ewangelii bez
znajomości
samej geografii, samej mentalności ludzi. emocji, jakimi ci ludzie żyją, napięcia, w jakim się znaleźli. Stąd też dzisiaj właśnie staramy się Państwu cały czas opowiadać, w jaki sposób odbiera się Ziemię Świętą, kiedy się tam już wchodzi troszeczkę bliżej, nie z okien autokaru. I tu szacunek dla księdza Andrzeja, że potrafi czasami wprowadzić w sposób niezauważony właśnie w te relacje, żeby je poczuć, żeby je odczuć.
Ziemię Świętą trzeba poczuć. Ja wychodzę z tego założenia po kilkunastu latach pielgrzymowania po Ziemi Świętej. Nie da się poczuć Ziemi Świętej w autokarze. Żeby Ziemię Świętą dotknąć, musi być odcisk na nodze, musi być piach w bucie, musi być poczucie jak kole oset, który się weźmie w rękę, jak jest ciepła woda w Jeziorze Galilejskim, trzeba stanąć w tej wodzie, jaka jest woda w Jordanie, ona musi spłynąć po głowie, a nie tylko tam odrobinę gdzieś tam dotknąć. Dopiero wtedy możemy powiedzieć o jakimś tam dotknięciu Ziemi Świętej. Ale po raz kolejny, to jest początek drogi, którą jest potem pójście dalej, bo samo pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest zapoczątkowaniem drogi.
No i my chylimy czoła, bo ksiądz fantastycznie przygotował, prowadził. Fantastycznie.
No dobrze, teraz ogromna wiedza. Co wam zostało, bo pierwsze spotkanie, kiedy mieliśmy tutaj w studio, to było jeszcze za świeże, żeby was pytać. Teraz minęło już właściwie 5 tygodni, odkąd wróciliśmy. I pytanie, co z tej pielgrzymki zostaje również... Że tak powiem, jaki jest kontinuum? Nie, jaki jest kontinuum? Jaki jest następny
dalej?
Krok?
Co będzie dalej?
Jaki jest następny krok? Dzisiaj już możecie powiedzieć, co się stało. Bo mówicie, no zaczęliśmy czytać Pismo Święte.
Inaczej czytaliśmy wcześniej też. Ja przygotowując się do tego wyjazdu czytałam, ale mówiąc szczerze, no tak nie wczuwałam się. Natomiast teraz jak czytamy, zupełnie inaczej to odbieramy. No nam dużo, bardzo dużo nam to, no myślę, że bardzo dużo.
Dużo miłych wrażeń.
Tak. I nawet jak łapiemy się na tym, że ktoś do nas przychodzi, my do kogoś jedziemy i bardzo dużo opowiadamy. Wtrącamy, czasami się urywa temat, my znowu o tym mówimy, czyli myślę, że te nasze wrażenia były i emocje tak silne i mocne, że to tak głęboko w nas zostało. Albumy ze zdjęciami otwieramy, się śmieję, że się karmimy tymi
mimo, że ksiądz nam dał takie tempo dosyć uczciwe, ostre, czasu nie. Dla siebie prawie nie było.
No, pierwszy dzień był bardzo ostry.
Było mniejsze na nasze życzenie, było mniejsze.
Zdecydowanie było mniejsze.
Ale wszyscy bardzo...
Ale refleksje są bardzo przyjemne. Myślę,
nie, poprzednia grupa zaczęła weszła w program akurat księdza biskupa, odnajdując tam jak gdyby siebie, mm-hmm. czyli chrzest w życiu i misji Kościoła.
No ja chciałem właśnie powiedzieć mm-hmm. o kręgach biblijnych, mm-hmm. które staramy się w jakiś sposób zainicjować, żeby one stanowiły już nie tylko takie, powiedzmy, indywidualne odkrywanie i odczytywanie Pisma Świętego, ale żeby to dokonywało się w pewnej wspólnocie, w pewnej grupie, która będzie nawzajem dla siebie grupą pomagającą odczytać, ale jednocześnie zastosować Boże Słowo, które poznajemy na kartach Ewangelii, na kartach Starego Testamentu, żeby stanowiło ono dla nas drogę życia.
Nie? Jasne.
No właśnie i to jest to pytanie, które no, również stawiamy przed wszystkimi pielgrzymami, którzy byli z nami, którzy mam nadzieję, że będą, bo te nasze spotkania również służą do tego, żeby wielu z Państwa zainspirować. No niekoniecznie musicie Państwo oczywiście korzystać z naszego pośrednictwa, chociaż Katolickie Radio Podlasie chociaż raz do roku taką grupę jedną lub dwie stara się zorganizować i umożliwić ten wyjazd, mając no przede wszystkim i przewodnika, i dość dobro jednak mimo wszystkiego tego, co się niektórzy mówią. Ale jesteśmy, że tak powiem, pewni naszego biura. I tutaj To jest ta gwarancja.
No i takiego przewodnika.
No właśnie. To są dwie rzeczy, ale mówię, biuro jest tutaj niezmiernie istotne ze względu na bezpieczeństwo. Myśmy przeżyli ten jeden przykry incydent. To był drobny wypadek, ale który jednak udowodnił sprawność tego biura. Bo to w tych sytuacjach trudnych,
przede wszystkim w sytuacjach trudnych właśnie,
bardzo szybko się ujawniają.
Ujawnia się, jak funkcjonuje biuro i jak dba o swoich pielgrzymów.
Że nie ma problemu tutaj z jednym prześwietleniem, drugim prześwietleniem, trzeba coś sprawdzić i tak dalej.
Co do tego nie ma żadnych dyskusji.
Nie, to było
pielgrzym
bardzo sprawne.
Musi być, w cudzysłowie, przepraszam za wyrażenie, zadbany. O pielgrzyma w każdej chwili musimy zadbać tak, żeby opieka medyczna, jeżeli takowa jest potrzebna, zawsze musi być zagwarantowana.
Więc tutaj jest to, co jest jednak wszystko gwarantowane. Weryfikowane są wszystkie wyjazdy. Zresztą po naszym wyjaździe też mieliśmy długą rozmowę z pracownikami biura. Wskazywaliśmy, co, gdzie, pewne rzeczy, które oni też poprawić. Czerpią cały czas te informacje, dlatego że tam się, drodzy Państwo, wiele rzeczy zmienia. Myśmy też zaskoczeni hotelem, który jeszcze 9 miesięcy temu miał znakomity standard, myśmy w tym wyjdzie powiedzieli, w żadnym wypadku już drugi raz do tego hotelu proszę nas nie kwaterować.
Dokładnie.
I to już jest, chociaż wy być może nie byliście tym zaskoczeni, ale myśmy już zauważyli. Jest od razu momentalnie podawane alternatywne rozwiązanie, pomysły na inne, więc to jest to doświadczenie, które jest istotne, ale tak jak powiedziałem, my staramy się organizować te grupy po to, żeby był również krok następny. Nas nie interesuje, zresztą myślę, tutaj wielokrotnie podkreślaliśmy i na poprzednich wyjazdach, że Katolickie Radio Podlasie nie partycypuje jak gdyby w zyskach z tych wyjazdów, dlatego że w pełni to są wszystko i wyłącznie kwestie między wami a biurem, nawet przecież wiecie doskonale, że nie pośrednimy w przekazywaniu
wszystkie płatności były na biuro przecież.
Tak, dlatego że to jest kwestia między wami a biurem. My nas interesuje, że mając takie możliwości jak to, że dysponujemy anteną, mając takie możliwości, że znajdujemy ludzi, którzy chcą wyjechać, chcemy przede wszystkim wyjechać i przede wszystkim zagwarantować i prowokować ten krok następny. Bo to jest najistotniejsze, bo sam wyjazd do Ziemi Świętej niczego nie zmienia w życiu człowieka, jeżeli nie ma
jeżeli zabraknie tego następnego kroku, to można powiedzieć, że w jakiejś mierze pielgrzymka do Ziemi Świętej jest odrobinę stracona. Bo jeżeli nie będzie kolejnego kroku, który po pierwsze pozwoli na wykorzystanie tych doświadczeń, które tam się uzyskało, a dwa, żeby siebie wewnętrznie ubogacić i sobą ubogacić innych. Dokona się to tylko dzięki temu, że spotkamy się w gronie ludzi, którzy podobnie jak my będą wchodzić w treść Bożego Słowa i w to, czym Boże Słowo inspiruje dalej do codziennego życia.
Więc mówię, pół kroku zrobiliście, bo już dużo mówicie, rozmawiacie ze znajomymi. Ja myślę, że ważne jest to, że dostaje się po powrocie z Ziemi Świętej pewnej odwagi. Bo na co dzień nie potrafimy spotkać się ze znajomymi, porozmawiać o Jezusie Chrystusie, o Marii, o rzeczach, które do tej pory wydawałyby się być zarezerwowane wyłącznie dla ludzi, których określamy mianem dewotów. Tymczasem po Ziemi Świętej przychodzi się,
ale
zaczyna mówić o rzeczach.
Nie? I chcą słuchać.
I chcą słuchać, bo się odkrywa również w drugim człowieku naturalną chęć słuchania, co jest dla niego również ważne. A my dostajemy tą odwagę, czy też otwiera nam się. To jest ten pierwszy efekt działania Ducha Świętego w Ziemi Świętej, że otwierają się oczy i dostajemy pewnego daru języka. Co prawda może nie mówimy w obcych językach, a mówimy językiem
naszym, językiem właśnie, o sprawach, które...
Ale którego my wcześniej nie znamy, tego języka.
To właśnie o to, o sprawach, które niby wiemy, ale które nie są dla nas oczywiste do wypowiedzenia.
Boimy się, że co powiedzą inni, a ci inni czekają. I być może to jest odpowiedź na pytanie, co miał na myśli Ojciec Święty, który nas nieustannie namawia do tego, jakże jako chrześcijanie
mamy pielgrzymować do Ziemi Świętej.
Dziękuję bardzo serdecznie i Jasi i Mirkowi. Dziękuję księdzu Andrzejowi. Księdz Andrzej, jeszcze poproszę o błogosławieństwo, bo za chwilę zakończymy nasz dzisiejszy program. Audycję zrealizował Tomasz Goska. A zapraszamy Państwa jutro o 5:30. To będzie kolejny dzień z Katolickim Radiem Podlasie.
Pan z wami.
I z Duchem.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będzie dzięki.